Przed nami kolejna, już 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt odrodzonej Polski był projektem ambitnym, często wykraczającym poza realizowalne ramy. Kraj, pomimo tego, że przez 123 lata nie istniał na mapach Europy, wychował naród, zdający sobie sprawę ze swojej odrębności i unikalności. Lata rusyfikacji i prusyfikacji nie przyniosły większych efektów. Polska, nawet gdy nie było jej na mapach Europy i świata, żyła w sercach narodu. Gdy dogasały już ostatnie pożary I wojny światowej, Polacy byli gotowi, by podjąć się kolejnego wysiłku. Charakterystyczną cechą tego okresu w historii Rzeczypospolitej jest wyjątkowa klasa polityczna. Dziś porozmawiamy sobie o postaciach kluczowych dla walki o niepodległą Polskę, których nierzadko nazywa się ojcami polskiej niepodległości. Przed mikrofonem Radosław Lech, a ze mną w studiu profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam pana i witam naszych słuchaczy.
Jest z nami również szeregowy Jakub Kiziewicz, rzecznik 45. Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Cześć Kuba.
Czołem, dzień dobry.
Także kawał czasu, dużo rzeczy się w międzyczasie zmieniło, wojny światowe, niektórzy mówią, że 45 lat okupacji kolejnej sowieckiej i ponad 30 lat już niepodległej, suwerennej Polski. I taka krótka refleksja może na początek, bo niejednokrotnie z panem profesorem wspominaliśmy o tym, że klasa polityczna kiedyś, tak jak i dzisiaj, była bardzo mocno podzielona. To może przypomnijmy o tych wydarzeniach, bo jest co najmniej kilka takich osobistości w historii, które gdzieś tam wybrzmiewają jako ojcowie tej niepodległości, jako ojcowie założyciele II Rzeczypospolitej. Może wspomnijmy o tych osobach, bo często się je wymienia, natomiast nie wchodzimy w szczegóły o tym, kim tak naprawdę byli ci panowie akurat w tym wypadku.
Zacznę może od tego, że nawiążę do tego, co pan powiedział, a mianowicie faktycznie ci ojcowie założyciele, czy osoby, które przyczyniły się do tego, że możemy świętować dzisiaj 11 listopada jako Dzień Odzyskania Niepodległości, to były postacie bardzo różniące się i charakterologicznie jako osoby, i również różniące się w sferze swoich poglądów politycznych, a przede wszystkim wydaje mi się, że pewnej wizji tego, jak ten kraj po odzyskaniu niepodległości miałby funkcjonować. Oczywiście zanim do tego doszło, że oni mogli zacząć się spierać na forach publicznych, na forum odrodzonego Sejmu, to przedtem podejmowali różne kroki, które w zasadzie miały temu celowi służyć z różnym skutkiem. Niewątpliwie największym pozytywem, który doprowadził do tego, że mieli oni w ogóle szansę na podejmowanie swoich działań i kroków, była oczywiście pierwsza wojna światowa, a w zasadzie to, jak sytuacja na wojnie się zmieniała, jak ewoluowała, jak trzej zaborcy chwycili się, mówiąc kolokwialnie, za łby i tak naprawdę z każdym rokiem tej wojny słabli, aż do 1917 roku, gdy w zasadzie jeden z tych zaborców w zasadzie upadł na kolana, mam to na myśli Rosję. Doszło do dwóch rewolucji, z których ta druga, czyli przewrót bolszewicki, tak naprawdę rozpoczęła wojnę domową w Rosji. Więc ci ludzie przede wszystkim mieli tę szansę, by móc podejmować swoje działania właśnie dzięki tym różnego rodzaju zbiegom okoliczności, które przysłużyły się polskiej sprawie. Oczywiście też kwestia tego, na jakich zasadach ci późniejsi mężowie stanu działali, to znaczy w jakich okolicznościach, w jakich warunkach. Większość z nich działała na, nazwijmy to, forum lokalnym, czyli krajowym, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Mam to na myśli oczywiście ziemie, które były ziemiami polskimi, a znajdowały się w granicach państw zaborczych. Był przypadek człowieka, który czynił dużo i starał się czynić dużo dla sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. Mam to na myśli przede wszystkim oczywiście Romana Dmowskiego, którego zaczął od pewnego momentu wspierać w jego krokach Ignacy Paderewski. Człowiek, który mimo, że tak naprawdę najbardziej znany na świecie do dnia dzisiejszego jest jako pianista przede wszystkim, prawda? Znakomity pianista. Dzięki właśnie temu, że był rozpoznawalny na gruncie amerykańskim, umożliwił organizację spotkań Romana Dmowskiego, a później także wysłanników Józefa Piłsudskiego z najwyższymi władzami amerykańskimi. Więc oczywiście różne drogi, różne charaktery, różne pomysły na tą niepodległą Rzeczpospolitą, ale niewątpliwie to, co tych panów cechowało i było jednym z dwóch wspólnych mianowników, to, o czym powiedziałem przed chwilą, zmieniająca się sytuacja na frontach I wojny światowej A z drugiej strony to, że wszyscy dążyli do tego samego celu, a mianowicie do tego, żeby niepodległość odzyskała Polska. Później kwestią, bym powiedział, tych różnic były zasady, na jakich miała ta funkcjonować niepodległa Polska, w jakich granicach, etc., etc., ale to była już, nazwijmy to, śpiewka przyszłości.
Bardzo dużo różnic faktycznie, które elektryzowały i budziły pewne napięcia. Natomiast przynajmniej ja, jak miałbym coś powiedzieć na temat zarówno Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego, to mi się rzuca jedna taka cecha tak naprawdę wspólna tych wszystkich postaci, mianowicie wszyscy mieli lekkie pióro dosyć. Dużo pisali i mam wrażenie, że ta praca organiczna, ona tak naprawdę przyniosła duże efekty i umożliwiła faktycznie odzyskanie tej niepodległości w takim kształcie.
Do tego panteonu nazwisk, które pan wymienił, dodałbym jeszcze nazwisko Macieja Rataja, pierwszego marszałka Sejmu, jako właśnie postaci, która też odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu ustrojowego państwa polskiego i wpływy też jako wybitne jednostki na styl prowadzenia polityki przez Sejm, uchwalania ustaw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział, faktycznie to jest kwestia, co może dziwić, przede wszystkim edukacji, no bo oczywiście edukacja w przypadku Romana Dmowskiego czy Józefa Piłsudskiego to nie była rzecz budząca zaskoczenie, prawda, wywodzące się z pewnych określonych środowisk. Ci ludzie tę edukację nabywali od najmłodszych lat, natomiast Wincenty Witos, w ogóle działacze chłopscy, którzy też chcieli odgrywać jakąś rolę, no zdawali sobie sprawę, że trzeba być, jak to się mówiło kolokwialnie, pisatym i czytatym, prawda? Więc też zdawali sobie sprawę, że oprócz tego, że wywodzą się z tego środowiska chłopskiego i na pewno są i będą zrozumieni przez to środowisko, no jednak dysponować też pewną określoną wiedzą. Pan tu wspomniał o Witosie, że on był właśnie bardzo dobrze odczytywany przez to środowisko chłopskie, ale właśnie pamiętajmy o tym, że to wynikało właśnie z tego, że on sam był chłopem takim z prawdziwego zdarzenia, aktywnym, posiadającym własne gospodarstwo, dosyć duże, więc też pokazującym, że nie jest chłopem oderwanym od pługu, który poszedł w politykę, prawda, i tam spróbuje starać się walczyć o te interesy chłopów, tylko jak trzeba, jak są żniwa, to zakasuje rękawy i idzie w te żniwa, a kiedy trzeba, udaje się na wiece polityczne, czy później w niepodległej Polsce podejmuje wyzwania, które tak naprawdę doprowadziły go do tego, o czym też tu rozmawialiśmy, do faktów, że Witos był jednym z najdłużej urzędujących premierów II Rzeczypospolitej. To też o czym świadczy, prawda? Więc rzeczywiście ci ludzie dzięki odebranej edukacji, wychowaniu w pewnych określonych środowiskach, które kultywowały tradycje niepodległościowe, plus gdy dodamy do tego doświadczenie życiowe, jakiego oni nabywali, oczywiście zróżnicowanego z tytułu ich właśnie dróg zawodowych, to sprawiło, że później w okresie, kiedy kształtowała się możliwość podjęcia decyzji o odzyskaniu niepodległości, potrafili w tym samym stopniu i na tych samych zasadach połączyć swoje siły, wznieść się ponad podziały, nazwijmy to, partykularnej idei politycznej, której byli reprezentantami, do tego, żeby osiągnąć ten cel, którym było ogłoszenie niepodległości państwa polskiego.
Wincenty Witos.
Za to, czy państwo nasze obronimy od zagłady, siebie od jarzma niewoli, rodziny nasze od nędzy, a całe pokolenia nasze od hańby, za to my, bracia włościanie, odpowiedzialność poniesiemy i ponieść musimy.
Tu musimy pamiętać o jednej rzeczy. Była, może nie diametralna, ale znacząca różnica między pozycją, stosunkiem chłopstwa do szlachty, do inteligencji. To znaczy XIX wiek, gdy mówimy i patrzymy na zrywy niepodległościowe, to są zrywy, które są w dużej mierze organizowane przez środowiska właśnie, nazwijmy to, intelektualne, przez środowiska, których trzonem była szlachta, także magnateria czy ziemiaństwo później, ale ten chłop nie był nigdy umiejętnie poderwany czy namówiony do tej walki, bo była ta różnica. Chłop a pan. Ten system funkcjonował w całym wieku XIX. Natomiast tutaj trzeba oddać to, co się dzieje w schyłku XIX wieku, a mianowicie dzięki tej pracy pozytywistycznej, to co pan powiedział, pracy u podstaw, następuje zacieśnienie się więzów między chłopami, a tym ziemiaństwem, tą szlachtą, czy potomkami szlachty, prawda? Następuje pewnego rodzaju symbioza. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał jakby no, rozszerzyć swoją wiedzę, a nie sięgać do książek historycznych, to wystarczy, żeby, nie wiem, obejrzał sobie Nad Niemnem albo Noce i Dnie w tej wersji serialowej, to już jest w stanie zobaczyć, jaka następuje pewnego rodzaju symbioza. Szczególnie Noce i Dnie są bardzo ciekawe, gdy Bogumił Niechcic, szlachcic, człowiek, który brał udział w powstaniu styczniowym, staje ramię w ramię z tymi chłopami i pracuje tak samo ciężko jak oni. Chłopi to widzą, chłopi to doceniają i w 1918 roku tak naprawdę to dzięki tej symbiozie, która następuje w zasadzie właśnie w okresie pozytywistycznym, mamy szansę na to, że właśnie w 1918 roku ci chłopi, mimo że w też dużym stopniu jeszcze są zdystansowani, jeszcze są niepewni, jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, co oznacza ogłoszenie niepodległej Polski, a z czym to się będzie wiązało, a jakie to przyniesie dla nich konsekwencje, jednak to zaangażowanie ruchu chłopskiego jest zdecydowanie większe. Oczywiście to też wynika z dynamiki jakby działań tych, nazwijmy to, elit politycznych tego ruchu chłopskiego, prawda? Które pojawia się u schyłku XIX wieku i kształtuje się, mam to na myśli, powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego, prawda? Ale to jest wtedy już inny wymiar, bardziej dojrzały, bardziej zorganizowany niż te okresy właśnie poprzedzające. Ten czas, czyli mam tu na myśli te nasze zrywy niepodległościowe w XIX wieku, czy nawet powstanie Tadeusza Kościuszki.
Bo to też jest ciekawe, bo warto gdzieś tam to sobie jakoś umiejscowić na jakiejś tam osi czasu, że przecież XIX wiek to jest jeszcze Rabacja Galicyjska, tak?
1846 rok.
Dokładnie, także jesteśmy tak naprawdę w połowie XIX wieku i mamy jeszcze Rabację Galicyjską, która jest tak naprawdę...
Jest ruchem antyszlacheckim, tak naprawdę.
Dokładnie, także nie widać tej jakiejkolwiek nici porozumienia pomiędzy przedstawicielami szlachty a chłopstwem, a później już mamy końcówkę XIX wieku, więc mija tak naprawdę tylko kilkadziesiąt lat i już działa Wincenty Witos i już ma podstawy do tego, żeby działać.
Tak, ale tu to jest, wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą, jakby spróbuję to syntetyzować, a mianowicie to jest także zmiana nastawienia i sposobu myślenia szlachty i ziemiaństwa polskiego. To jest ten okres pozytywistyczny, kiedy po powstaniu styczniowym nagle, nie wiem jak to określić, to jest proces, który ewoluował, ale powiedzmy spływa jakieś światło na tych ludzi, którzy odpowiadali za klęskę tego powstania, na resztę społeczeństwa, tych elit i dochodzą do wniosku, że no, widocznie nie damy rady, musimy doprowadzić do tego, żeby zbliżyć się do tego chłopstwa, nawiązać z nim kooperację, przestać ich traktować z góry, bo to właśnie w chłopach tkwiła siła potencjału przyszłego państwa polskiego. Z racji zarówno, co tu dużo mówić, tego, czym się zajmowali, czyli zabezpieczenie tego narodu w żywność, a z drugiej strony, no, co tu dużo mówić też. To jest ta siła żywa, to jest Dokładnie. Ten człowiek, ten mężczyzna, który silny, zdrowy, który będzie w stanie się nauczyć obsługiwać karabin i wyszkolony jako potencjalny żołnierz będzie mógł stanąć do walki.
No i właśnie to hasło żywią i bronią było jednym z takich naczelnych zasad działalności ruchu ludowego. Jego reprezentantem był między innymi Wincenty Witos, który do chłopów zwracał się w taki sposób. Przed wami nie ma wyboru. Możecie być gospodarzami Polski albo niewolnikiem drugich.
I to też jakby potwierdzają te słowa Witosa, wydaje mi się, to o czym mówiliśmy, tak? Czyli raz, że obudzenie tej świadomości wśród chłopów, zmiana tych stosunków, ale oprócz tego też taka świadomość tego i mam wrażenie, że tego dzisiaj trochę współcześnie brakuje, tak? Że nie tylko chłopom, tak? Czy rolnikom jako współczesnym odpowiednikom chłopów, że czasami zapominamy o tym, że tak naprawdę to my wszyscy tutaj, Polacy, jesteśmy gospodarzami tej przestrzeni i tą wartością naczelną jest to, żebyśmy to my gospodarowali tą przestrzenią i gospodarowali najlepiej, jak potrafimy.
Niewątpliwie w przypadku tamtego okresu no ciężko było tak od razu przebić się do świadomości, no bo mamy do czynienia ze 123 latami zaborów, prawda? To jest ileś pokoleń ludzi, którzy urodzili się i wychowali się w niewoli tak naprawdę. Więc to na początku rzeczywiście było ciężkie do przeforsowania, jeżeli chodzi o próby rozbudzenia świadomości, rozbudzenia tych nadziei niepodległościowych, bo tak jak mówiliśmy, no społeczeństwo poza pewnym odsetkiem zastanawiało się, jak to to będzie wyglądało? Przede wszystkim, czy to będzie dla nich z korzyścią? No bo to jest naturalne. Przyzwyczajamy się do pewnego status quo i potem ciężko, jeżeli chodzi o potencjalne zmiany, liczyć na to, że one od razu zostaną hura optymistycznie przyjęte i zaakceptowane, prawda? Więc rzeczywiście tu było o tyle gorzej. Dzisiaj mam takie wrażenie, że żyjemy w niepodległym państwie, natomiast właśnie możliwe, że panuje, ale mówię, to jest takie subiektywne z mojej strony odczucie, że panuje takie przekonanie, że ta niepodległość dana nam, czy uzyskana, jest raz na zawsze, prawda, że w zasadzie to wszystko będzie trwać w nieskończoność, bez jakichkolwiek możliwych perturbacji, albo na przykład nawet poczucia potencjalnego zagrożenia. To jest na tej zasadzie, że Polska jest fajny kraj, no dobra, nam się tu jakoś mieszka lepiej, gorzej, ponarzekamy, no ale w sumie nikt, czy może większość społeczeństwa nie bierze pod uwagę możliwości, że może nam się przydarzyć to, co się nam przydarzyło w schyłku XVIII wieku.
Ja jeszcze widzę takie trochę odejście od samej idei patriotyzmu trochę, no bo lekceważenie jej, że to nie ma żadnego znaczenia w dzisiejszych czasach, tak, że może nie powinno być państw. Mi się wydaje, tak też subiektywnie, bo nie prowadziłem żadnych badań, ale wydaje mi się, że to też wpływa jakoś tam negatywnie, bo my możemy myśleć tak idealistycznie. Fajnie by było, gdybyśmy wszyscy byli na całym świecie członkami jednego państwa i mieli wszyscy równe szanse, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli ja czy pan profesor będziemy tak sobie myśleć, to włodarze innych państw i krajów tak już myśleć nie będą i każdy będzie realizował w jakiś sposób interes swojego konkretnego kraju.
Znaczy tutaj niewątpliwie w grę wchodziłyby różnice kulturowe, cywilizacyjne, co zresztą widzimy dzisiaj, prawda? Patrząc chociażby przez pryzmat tego, co się dzieje w Europie czy na Bliskim Wschodzie. Więc te różnice są tak widoczne, wynikają z głęboko zakorzenionych wieków w zasadzie funkcjonowania narodów w pewnych określonych uwarunkowaniach, posiadających pewien określony genotyp funkcjonowania, postępowania, że nawet stworzenie jednego państwa, gdyby do tego doszło, takiego ogólnoświatowego, nigdy nie będzie państwem jednorodnym, jednolitym, prawda? I te konflikty, które będą wynikały z tych różnic cywilizacyjnych, one by w takim państwie na pewno nabrzmiewały. Natomiast każdy z narodów ma też swoją taką, bym powiedział, pamięć komórkową, tak jak my wszyscy mamy w sobie pamięć komórkową, która sprawia, że żyje w nas w mniejszym lub większym stopniu właśnie ta tradycja, ta historia. I tutaj w naszym przypadku, naszego narodu, wydaje mi się, że ten patriotyzm, odnoszę takie wrażenie, może mylne, właśnie jakby, jeżeli chodzi o tą pamięć komórkową, jest gdzieś odsuwany na plan dalszy. To znaczy, że w głównej mierze, no ale to chyba każdy z nas też tak ma, że no, chciałby żyć dostatnio, chciałby żyć w zgodzie ze sobą, z otoczeniem, prawda? Natomiast gdzieś unikamy zastanawiania się nad tym, co by było, gdyby właśnie ktoś chciał zagrozić naszemu życiu w tym wymiarze, w jaki sobie je wyobrażamy, czy próbujemy kształtować. I wtedy ten brak tego patriotyzmu, tego fragmentu pamięci komórkowej, który odsuwamy gdzieś od siebie, próbujemy go sobie zablokować, może okazać się właśnie tym takim czynnikiem, którego będzie brakować w sytuacji, w której no mogłoby dojść do realizacji jakiegoś zagrożenia w stronę naszego państwa czy naszego narodu. Ubolewam nad tym, że są różnego rodzaju akurat jak konkretne sondaże, które wskazują, że no, gdy pytani o chęć pozostania obrony na przykład państwa naszego na wypadek jakiegoś konfliktu, no to się okazuje, że ten odsetek ludzi, która zdecydowałaby się bronić tego kraju, tej ziemi, no niestety nie jest taki, który napawa optymizmem.
No, też mam takie wrażenie, że jest takie jakieś też pomieszanie z poplątaniem pojęć, tak? Patriotyzm myli się z nacjonalizmem i od razu wobec tego mówi się, że patriotyzm jest B, niemodny, po co, tak?
Ale weryfikacja tych pojęć nastąpiłaby niestety w przypadku konfliktu zbrojnego, który mógłby, nie daj Boże, wybuchnąć. Myślę, że tutaj przykładem tego jest na przykład Ukraina, tak? To państwo przed wojną borykało się no, z pewnymi problemami, nawet jeżeli chodzi o tożsamość narodową. Znaczna część ukraińskiego społeczeństwa to były osoby o...
No, rosyjskojęzyczne nawet, powiedzmy.
Rosyjskojęzyczne, nawet, ale nawet nie to mam na myśli, że nie do końca utożsamiały się z tym państwem ukraińskim, które powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego, bardziej kultywowali tą nostalgię, tak? Do czasów tych sowieckich. Ten wybuch konfliktu spowodował, że jednak te uczucia narodowe odżyły, że ci, którzy nie do końca z tą Ukrainą współczesną się utożsamiali, teraz no, stanęli na wysokości zadania. Tak, tak to może nazwę.
Ja bym tylko dodał, właśnie nawiązując do słów pana Jakuba, że ta wojna, gdybyśmy na nią popatrzyli z takim zimnym wyrachowaniem, już abstrahuję od emocji, to okazuje się być pewnego rodzaju testem patriotyzmu, tej identyfikacji i tożsamości narodowej. Mam to na myśli, no wiemy doskonale, nie musimy przecież tego udawać, że tego nie ma. No ilu obywateli Ukrainy pozostało na terenie Rzeczypospolitej, mimo że ta wojna już trwa 2 lata i mimo że spora grupa Ukraińców wróciła na swoje ziemie, jednak jest, prawda? Jest to pewien sposób też weryfikacja stosunku obywateli i samego społeczeństwa wobec idei państwa, wobec idei i potrzeby jego obrony. I to też właśnie, no nie chciałbym, żeby w naszym przypadku, modlę się o to, żeby w naszym przypadku do tego nie doszło. I nawet nie dlatego, żebym się wtedy zastanawiał rzeczywiście nad tą weryfikacją, ale to chodziłoby o te straty ludzkie przede wszystkim i materialne. I dlatego właśnie ten przykład Ukrainy, ta sytuacja na Ukrainie pokazuje nam, jak ważne jest pielęgnowanie patriotyzmu w różnych formach. I powiem to jako historyk i człowiek, który już trochę żyje na tym świecie, właśnie nie w takiej formule, bym powiedział, takiego patetyzmu. Panteonu narodowego. Nie, właśnie pokazywania, próby wyprowadzenia czy stworzenia takiego scenariusza, w którym to prezentujemy ten patriotyzm w sposób jak najbardziej przyswajalny przez społeczeństwo, które oczywiście jest zróżnicowane, jak każde społeczeństwo na świecie, a z drugiej strony no też wtedy przemycamy w tych działaniach te najważniejsze idee, które tworzą całe sformułowanie, całe zjawisko, jakim jest patriotyzm.
Wincenty Witos, do braci Włościan na wszystkich ziemiach polskich, 30 lipca 1920 roku.
Gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie. Bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach. Lepsza śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno, ani rezygnować nie wolno. Trzeba ratować ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko. Majątek, krew i życie. Bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby.